Dziękuję Wam, żeście się pomodlili. Z Matką Bożą udało się przygotować Wasze serca, Wasze dusze na to dzisiejsze spotkanie, na treści, które zostaną tutaj wygłoszone. One są omadlane i były omadlane od dłuższego czasu. Tak się składa, że już pół roku temu Pan, który organizuje to forum, pytał o to, o czym będę mówił, i już od tamtego czasu, a to było dobrze, no, żebym się nie pomylił, przed wakacjami, pytałem Pana Boga, o jakich sprawach mam dzisiaj do Was mówić, i cały czas wracał taki obraz, że mamy mówić o Bogu, jaki jest Bóg, jakiego Boga szukamy w Kościele, że mamy wrócić do tego, co najważniejsze. Nie ma w Kościele ważniejszej rzeczy niż Bóg. Ale nie wiedziałem za bardzo, w jakim kontekście ma pójść to rozważanie, i dlatego też ten tytuł był na tyle ogólny, żeby później dać miejsce Duchowi Świętemu na to wszystko, co ma być tutaj powiedziane. I rzeczywiście w sumie bardzo szybko przyszło takie rozpoznanie tego wszystkiego, w jakim zakresie będziemy mówić o Panu Bogu, a będziemy mówili o tych doświadczeniach ostatniego czasu, które no, w jakiś sposób pokazały nam prawdę o tym, kim jest dla nas Pan Bóg, jaka jest nasza wiara. I w ogóle chyba w Kościele za mało tego rozważania, kim jest dla nas Bóg. Bo może uważamy, że to jest taka rzecz oczywista. Po prostu Bóg jest i na tym nie trzeba się zastanawiać. Jakaś tam wiedza wyprowadzona ze szkoły średniej, czy może nawet i wcześniejszych etapów, z podstawówki, i może jeszcze wcześniej z domu rodzinnego. I z tym już idziemy przez całe nasze życie. Ale jak widać, okazuje się, że to jest za mało dla wielu, którym naprawdę nie trzeba było wiele, żeby odeszli od Pana Boga, i to bardzo szybko. Wystarczył taki kryzys, jak ta tak zwana pandemia, czy może jakieś zawieruchy związane z tym, co się dzieje teraz w Kościele, może tak bliżej Watykanu. To wystarczyło, że wielu ludzi odeszło od Pana Boga. A odeszło dlatego, bo może zabrakło tej codziennej refleksji. Kim jest dla mnie Pan Bóg? Nad tym musimy się zastanawiać. Tę sprawę trzeba rozważać i w rodzinach, i w Kościele, w naszych parafiach czy wspólnotach. Na samym początku warto, aby każdy z nas zrobił sobie takie postanowienie i dobrze byłoby wywiązywać się z niego na przykład w ramach wieczornego rachunku sumienia. Kim dziś był dla mnie Pan Bóg? Jeżeli nie był na pierwszym miejscu, to trzeba wrócić jeszcze wcześniej. Jaki obraz Boga wyniosłem z domu? Jaki z parafii? Dlaczego Bóg nie jest na pierwszym miejscu? Ja cieszę się, że u mnie w domu rodzinnym i w parafii w sumie nie było wielkiego problemu z tym, kim jest Pan Bóg. Jakby miał to zawrzeć w kilku zdaniach, w kilku słowach, to powiedziałbym, że te pierwsze lata mojego życia utrwaliły we mnie przekonanie, że Bóg jest święty, że Boga trzeba czcić i że trzeba być Mu posłusznym. Te trzy sprawy. Potem, że Bóg troszczy się o nas i że przed Bogiem trzeba mieć respekt. Tu nie chodzi o to, żeby Boga się bać, ale Boga trzeba szanować. I najwyższą sprawą, która wiąże te wszystkie sprawy, to, że do Boga trzeba się przyznawać. I to jest zaszczyt móc przyznać się do Boga przed innymi, przyznać się do swojej wiary. I to chyba nie jest przypadkiem, aż się uśmiechnąłem, kiedy dosłownie dzisiaj rano odprawiałem mszę świętą i wpadłem na tę konkretną Ewangelię, którą wam teraz przeczytam, bo ona mówi właśnie o tym. Jest najlepszym komentarzem tej dzisiejszej konferencji. Jezus powiedział, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Boży do niego wobec aniołów bożych, a kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągnąć będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Takie są słowa dzisiejszej Ewangelii. Jakże aktualne, jak bardzo na czasie. Popatrzmy, to co działo się przez ostatnie 20 miesięcy w Polsce, na świecie, w Kościele. To wszystko stworzyło mnóstwo okazji, aby dać świadectwo swojej wiary, stosunku do Boga, dać świadectwo wierności. Niedawno przeprowadzaliśmy w kościołach badanie frekwencji, coroczne. I okazało się, że wielu ludzi nie wróciło do parafii, do kościołów, pomimo, że są przecież otwarte. Że wrócił, w cudzysłowie, bo wiemy, że to wszystko trzeba wziąć wielki nawias, że wrócił obowiązek codziennego osobistego uczestnictwa we mszy świętej. Ktoś powiedział, że ponad 30% ludzi już do kościoła nie wróciła. I to na pewno jest jakaś wielka tragedia. To jest czytelny znak wielkiego kryzysu naszego stosunku do wiary, do Boga, ale też do Kościoła. I bez wątpienia ta kwestia obecności czy nieobecności tak wielu ludzi w kościołach, czy też sposobów, w jakim jesteśmy obecni w Kościele, jest ściśle związana z tym, jaki nosimy w sobie obraz Boga, albo jaki obraz Boga mieliśmy w sobie do tej pory. I uważam, że ten, kto wytworzył w sobie pewny, prawidłowy, zgodny z Pismem Świętym, z Ewangeliami obraz Boga, ten przetrwał ten czas. Ten nie odszedł w tej chwili prób. Jak mówił Jezus Chrystus, dom zbudowany na skale pomimo burzy nie runie. Ale kto w Kościele nigdy nie spotkał się z Bogiem, nie poznał Boga, ten był jak ten dom zbudowany na piasku. Przyszły kataklizmy, doświadczenia i ten domek runął. Zastanawiamy się tylko, dlaczego upadło tak wielu. Dlaczego wśród nich było tak wielu pasterzy, tak wielu świeckich, którzy dotychczas uchodzili za wzorowych katolików czy liderów wielkich wspólnot. Dlaczego tak się stało? Myślę, że już w tych słowach, które usłyszeliśmy, w słowach dzisiejszej Ewangelii, pojawiła się pewna konkretna odpowiedź. Otóż tam jest napisane, że w chwilach próby poprowadzi was Duch Święty. On powie wam, co macie mówić, co macie robić. A więc skoro w tej chwili próby tak wielu poległo, to znaczy, że oni nie wsłuchiwali się w Ducha Bożego. Może za bardzo polegali na sobie. Może nie dawaliśmy się w Kościele prowadzić Duchowi Świętemu, ale dawaliśmy się prowadzić albo sobie samym, własnym przekonaniom, mniemaniom, albo ludziom. Może mniej miał w Kościele do powiedzenia Duch Święty, ale więcej eksperci do spraw medycyny, pandemii, przedstawiciele instytucji państwowych czy organa sanitarne. A tak być nie powinno. W Kościele trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Żeby przejść próbę wiary, potrzeba także czegoś jeszcze. Trzeba nieustannie modlić się o cnotę męstwa, o cnotę odwagi. Być może i tej cnoty wielu zabrakło. Może także i pasterzom Kościoła, ale nie tylko. Także liderom wspólnot, liderom w Kościele, a może nawet tym liderom, którzy są we własnych domach, a więc liderom wspólnot rodzinnych, ojcom, matkom. Strach i lęk autorytetów natychmiast wykorzystał nasz przeciwnik, szatan, aby nas odciągnąć od Boga, odciągnąć od Kościoła, od wspólnot. Święty Jan Bosko mówił słowa, które są bardzo aktualne w dzisiejszym czasie. Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych. Ktoś powie, ale okoliczności były wyjątkowe. One usprawiedliwiają czyny i błędy. Nie osądzajmy. Czy rzeczywiście usprawiedliwiają? Niekoniecznie. Zwróćmy uwagę na to, że w historii bywały już takie momenty, jak teraz przeżywamy, może nawet i gorsze, może nawet o wiele gorsze. I wówczas ludzie przeżywali strach. Ale jak wówczas reagowano? Czy tak samo rozpaczliwie jak dziś? Pamiętam świadectwo jednego uczestnika Powstania Warszawskiego, który mówił, że wówczas msze święte odbywały się na ruinach i dla ludzi nie było wątpliwości. Trzeba tam być. Tam jest Jezus, tam jest Bóg. I mimo, że w każdym momencie mogła spotkać ich śmierć, czy to ze strony Niemców, czy jakiś nieprzewidziany nalot, cokolwiek, oni szli, bo wiedzieli, że nawet jeżeli spotka ich w takiej sytuacji śmierć, to warto ze względu na Boga. I nikomu, żadnemu liderowi, pasterzowi nie przyszło wtedy do głowy, by mówić: ludzie, zostańcie w domach, nie idźcie na te msze święte, zostańcie w domach. Nikomu wtedy czegoś takiego nie przyszło. To właśnie były znaki ducha męstwa. I dlaczego dzisiaj jest inaczej? Może właśnie dlatego, że za bardzo dajemy się poddać strachowi. Zresztą, bez wątpienia dla wielu ludzi dziś podstawową jednostką funkcjonowania czy podejmowania wyborów jest właśnie strach. Tak zostaliśmy zaprogramowani przez kulturę masową. Strach o pracę, o dobrą pogodę, o zdrowie, o przyszłość Kościoła i tak dalej. Strach rodzi podziały na tych, którzy się nie boją i na tych, którzy się boją i usiłują wymusić na tych pierwszych jakieś decyzje, jakieś określone zachowania. Strach przeciwstawia jednych drugim, przeciwstawił wiernych pasterzom, rozbił ducha jedności, wykrzywił poczucie wzajemnej odpowiedzialności. Na pierwszym miejscu stanął strach o zdrowie, strach o ciało i doprowadził do absolutnie niezrozumiałego z punktu widzenia misji Kościoła, a tą misją jest troska o duszę na rzecz troski o ciało. Strach wielu nie pozwolił sprzeciwić się tej nienormalnej z punktu widzenia misji Kościoła sytuacji, tej duchowej destrukcji. Strach pomagał zracjonalizować to, co jest nieracjonalne. Choćby jeden przykład, myślę, taki dla nas bardzo dobitny. Pamiętacie ten pierwszy moment pandemii, kiedy powiedziano, w każdej świątyni nie może być więcej niż 5 osób. Bezwzględnie, czy ta świątynia jest jakąś małą kapliczką, czy wielkim sanktuarium. I ktoś zastanawiał się, gdzie tu logika, że w małej świątyni może być tylko 5 osób i w sanktuarium typu Licheń, Łagiewniki może też być tylko 5 osób. Gdzie tu logika? Kto tu myśli? Czemu nikt się nie sprzeciwił? Jakie argumenty za tym przemawiały? Jakie argumenty przemawiały za tym, że nikomu nie przeszkadzało więcej niż 5 osób w markecie, a przeszkadzało więcej niż 5 osób w Łagiewnikach czy w Licheniu? Dlaczego nikt się nie sprzeciwił? Jeszcze raz powtórzę słowa świętego Jana Bosko. Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych. Ale to nie tylko jedyny przykład. Strach spowodował, że rodzice przestali posyłać swoje dzieci do sakramentów, odbierając im łaskę Bożą niezbędną do prawidłowego wzrostu w wierze. Do dzisiaj spotykam się takie dzieci, które dosłownie 2 lata temu, jak nie były u spowiedzi, jak nie były w kościele na mszy. I kiedy pytam, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Bo mama, bo tata nie pozwalają, bo tam jest wirus, bo tam się można zarazić. Co będzie w przyszłości z tym dzieckiem? Jak będzie wyglądała jego wiara, jego relacja z Bogiem? Strach spowodował, że wielu ludzi umarło bez sakramentów, ponieważ ich bliscy nie zdecydowali się poprosić kapłana z sakramentami. Strach zamknął wielu księży w plebaniach, odgrodził od wiernych, sparaliżował ich. Strach osłabił, a właściwie obnażył utratę ducha odpowiedzialności za Kościół, za parafię u wielu wiernych. Przecież każdy, kto ma odrobinę pojęcia odnośnie tego, jak funkcjonuje Kościół, szczególnie w Polsce, wie, że Kościół w Polsce utrzymuje się z datków wiernych. Jeśli praktycznie z dnia na dzień, na długie miesiące ograniczono dostęp ludziom do kościołów, to pytanie, z czego te kościoły, te parafie mają się utrzymać? Z czego mają opłacać rachunki? I nawet tego poczucia odpowiedzialności za utrzymanie kościoła zabrakło u wielu ludzi. Podatność na lęki i strach obnażył słabość naszej wiary. Wiele lęków oczywiście nie miało podstaw. Było sztucznie nakręconych przez media, przez grupy, które miały w tym interes. Albo też przez pseudoobjawienia, rzekomo pochodzące od Boga. Myślę, że o tym też trzeba powiedzieć. Mnóstwo w tym czasie w internetu różnych orędzi, przekazów z nieba, nie z nieba, nie wiadomo skąd, które tylko potęgowały w ludziach strach. Pierwsze odczucie wielu, którzy przesyłali sobie te różne pseudoobjawienia, to był właśnie strach. Przekonanie, że już zaraz niebo spadnie nam na głowy. Koniec świata. A to nie sprzyja zachowaniu pokoju, o którym mówi Jezus Chrystus. Jakiś czas temu, właśnie w tamtym okresie, to były dosłownie pierwsze miesiące pandemii, otrzymywałem szereg SMS-ów, maili od różnych ludzi, którzy mówili, proszę księdza, proszę zabezpieczyć komunikanty, zabezpieczyć wino, bo będzie nałożony zakaz na kościoły, że piekarnie nie będą mogły produkować komunikantów, bo komunikanty roznoszą zarazki. Jeżeli ksiądz chce, to my tu księdzu znajdziemy firmę, która to będzie pokryją mu robić i tak dalej. Ja mówię, ludzie, czy wyście zwariowali? Czy wyście zwariowali? Ale oni mówili, ale to takie orędzie, taka jest mistyczka, gdzieś tam takie orędzie dostała, że to trzeba zrobić koniecznie, proszę księdza. Skąd taka podatność na te fałszywe objawienia? Dlaczego właśnie na gruncie tych fałszywych treści tak wielu ludzi sprzeciwiło się i pasterzom Kościoła, i zdrowemu rozsądkowi? I wielu tych, którzy idą za tym, niestety pielęgnuje w sobie wypaczony obraz Boga. Boga, który nie potrafi kontrolować swojej oblubienicy, kontrolować złe słowo, zaopiekować się z nią, zatroszyć o tą najbardziej podstawową potrzebę. To jest właśnie wypaczony obraz Boga, surowego tyrana, bez miłosierdzia, karzącego swój kościół, swoje dzieci, gotowego bez litości dopuszczać na świat to, co jest najgorsze. Tak się dzieje w sercach tych, którzy są w stanie przyjmować tego rodzaju treści i dawać im wiarę. Obecny kryzys obnażył także słabość autorytetów. Nie tylko pasterzy Kościoła, ale także i rodzin. W silnych rodzinach, czy w parafiach, czy w kościołach z silnym przywódcą moralnym, funkcjonowanie religijne nie zostało zaburzone. I ten tak zwany efekt wirusa, czyli ubytek wiernych ze świątyń, spowodowany strachem, nie wystąpił. Bo silny autorytet zabezpiecza wspólnotę. Tworzy ją odporną na wszelkiego rodzaju zewnętrzne manipulacje. Ale co to znaczy silny autorytet i skąd on się bierze? Silny pasterz nie jest silny mocą swoich własnych umiejętności, wiedzy, inteligencji czy zdolności politycznych, ale przede wszystkim jest mocny mocą własnego zjednoczenia z Bogiem, pielęgnowanej z Nim relacji, otwartości na natchnienia, na Ducha Świętego. I te wspólnoty przetrwały, które miały właśnie takiego silnego Duchem Świętym, silnego mocą Bożą pasterza. Aż się prosi, żeby właśnie w tym dzisiejszym dniu przywołać postać świętego Jana Pawła II, którego kolejną rocznicę wyboru na stolicę Piotrową wczoraj obchodziliśmy. W czasie jego pontyfikatu ani o milimetr nie udało się przesunąć fundamentów Kościoła przeciwnikom Kościoła katolickiego. Ponieważ zderzali się z tym potężnym murem, jakim była wiara świętego Jana Pawła II. Nikt nie zdołał nawet palcem kiwnąć w tej sprawie. Bo to był tytan, to był mocarz wiary, przez swoje własne zjednoczenie z Bogiem, przez miłość, jaką miał i do Kościoła, i do Chrystusa, a którą wypielęgnowała w nim Matka Boża, jego miłość na Matkę Bożą. Dla Jana Pawła II zasada była prosta. Bóg jest najważniejszy i cokolwiek nie działo się w świecie, jakiejkolwiek nie musiał podjąć decyzji, zawsze odnosił to do tego. Bóg musi być najważniejszy. Bóg na pierwszym miejscu. Jeżeli wchodzimy w jakieś kompromisy, jeśli wchodzimy na drogę relatywizmu, to wtedy droga otwarta do niszczenia, niszczenia tego, co święte. Jaki obraz Boga musiał posiadać Jan Paweł II? Łatwo się domyśleć. Bóg jest najważniejszy. A jaki obraz Boga posiadają dziś pasterze, czy w kościele, czy w rodzinach, skoro tak łatwo potrafili zrezygnować z Pana Boga, z relacji z Bogiem, z budowania na Nim, skoro w ich sercach jest tyle wątpliwości? A zatem w tych czasach kryzysów, bez względu na to, czy mówimy o tym kryzysie związanym ze stanem medycznym, z pandemią, czy z kryzysem Kościoła w ogóle, jest potrzebny silny pasterz i silna rodzina. Kiedy tego zabraknie, kiedy zabraknie silnych wspólnot, silnych pasterzy, liderów, to mamy idealną sytuację dla podziałów i właściwie byle co może być powodem podziału. Kiedy jest silny autorytet, który potrafi jasno wyznaczyć nadrzędny, niezbywalny cel, a tym celem w Kościele zawsze ma być zbawienie dusz, to wtedy nie ma powodów do podziałów. Jest jednomyślność. I zwróćmy uwagę na to, co działo się na przykład w czasach pierwszych chrześcijan. Tam nie miano wątpliwości, jak należy postąpić w chwilach prób czy doświadczeń. Bóg jest najważniejszy, najważniejsze zbawienie mojej duszy. Nie mogę zaprzeć się Boga. Lepiej jest stracić życie, niż zdradzić Chrystusa. A dzisiaj wielu potrafiło zdradzić i Kościół, i Chrystusa, ponieważ wydawało im się, że mają zbyt wiele do stracenia. Zbyt wiele do stracenia. Jakże bardzo potrzeba dzisiaj przypominać słowa Jezusa Chrystusa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni posiądą ziemię. Jak dzisiaj potrzeba bardzo tej postawy ubóstwa duchowego. Kiedy społeczeństwo jest podzielone, kiedy Kościół jest podzielony, kiedy wspólnota jest podzielona, taką wspólnotą łatwo manipulować. Taka wspólnota nie jest zdolna do obrony tego, co jest dla niej ważne. Jest niezdolna do jakichkolwiek skoordynowanych działań. Bardzo lubię sięgać i sięgałem przez cały ten ostatni czas do słów Jezusa, które wypowiadał do polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej i naprawdę za każdym razem znajdowałem znakomite komentarze Jezusa do tego, co się dzieje. Jezus mówił, że działanie złego ducha na końcu czasów będzie kierowane przede wszystkim na tworzenie i podtrzymywanie podziałów, nasianie niezgody i nienawiści, że to będzie ten kolejny totalitaryzm, z którym będzie musiał się zmierzyć człowiek po tych dwóch wcześniejszych, które zrujnowały świat. I czy to nie dzieje się na naszych oczach? Dla wielu ludzi dzisiejszego pokolenia porażką okazało się przeświadczenie, że o wiarę czy że o Kościół nie trzeba już walczyć. To jest takie przekonanie, jakby twierdzić, że diabeł sobie już odpuścił, że jego strategie się nie zmieniły, że jego aktywność będzie sprowadzała się tylko i wyłącznie do kuszenia wiernych, aby co najwyżej dopuszczali się jedzenia kiełbasek w piątek. A tymczasem szatan doskonale rozpoznaje znaki czasu. Wykorzystuje najmniejsze okazje, jakie stwarza człowiek, szczególnie liderzy, autorytet. Kościół został zaatakowany potwornie na wielu płaszczyznach. Choćby nawet od czego byliśmy świadkiem w Polsce. A więc ten ruch zwany strajkiem kobiet, ataki feministek na Kościół katolicki i namawianie ludzi do niszczenia kościołów, do aktów świętokradztwa, obrazoburstwa. To, co jest atakowaniem Kościoła związanym stropieniem pedofilii w Kościele, który oczywiście problem jest i trzeba się nim zająć, ale to już dawno wyrosło poza tylko i wyłączną troskę o dobro Kościoła, ale stało się okazją do niszczenia Kościoła. Niestety także przez niektórych pseudokatolików. To, co ostatnio z kościołami robiły służby sanitarne, to, co na co dzień od wielu lat robi z Kościołem tak zwana lewica, to są codzienne ataki na Kościół. A tymczasem wielu katolików jest jakby uśpionych i ciągle powtarzają, wszystko się samo obroni, Bóg sam się obroni, jakoś to będzie. Przecież kościołów nam nie zamkną, z dnia na dzień nie znikną. A tymczasem historia ostatnich miesięcy pokazuje nam, jak bardzo trzeba stawać w obronie Kościoła. I to jest typowy błąd przedstawicieli pokolenia dobrobytu, którzy nie pamiętają wojen, że zbyt łatwo oddają to, o co nigdy nie musieli walczyć. A z kolei ci, którzy tamte czasy dobrze pamiętają i chcieliby stanąć w obronie tych ważnych dla nich wartości, po prostu na to są już zbyt starzy. Już nie mogą, nie mają sił. Albo się boją. Boją się o swoje zdrowie, o reakcję młodszych pokoleń. I to jest też kolejna sprawa, o której warto powiedzieć. Że to jest kryzys, który wynika z obrazu starzejącego się Kościoła. Mówimy o masowym eksodusie młodych, młodzieży z Kościoła i tak jest. I dlatego też mało komu jest bronić Kościoła. Bez wątpienia starsze osoby są bardziej podatne na argumenty, które potęgują w nich lęk o zdrowie. Łatwo padają ofiarami różnego rodzaju niesprawdzonych informacji. I brakuje tych młodych, którzy byliby w stanie sprzeciwić się temu, co nieracjonalne. To znaczy, nie znaczy, że ich nie ma, bo są, ale ich jest o wiele za mało. To też jest znak kryzysu wiary młodych ludzi. Braku obrazu Boga, jakiegokolwiek obrazu Boga w ich sercach. Jest za to bardzo silny obraz, że wszystko da się zrobić przez internet, że nawet relacje z Bogiem można utrzymywać w taki sposób. Młodzi nie potrafią zbudować relacji z drugim człowiekiem na żywo, ale są w tym doskonali przez internet. Ale przecież wiemy, że to jest żadna relacja, to jest pseudorelacja. I tak samo wydaje mi się, że mogą zbudować relacje z Bogiem przez internet, więc nie ma problemu. Msza przez internet nie ma problemu. Katechezy przez internet nie ma problemu. Spotkania domowych kościołów, wspólnot przez internet nie ma problemu. Ale to nie jest to. Tu nigdy nie będzie relacji. A potem nie będzie komu stawać w obronie tego, co najważniejsze. Strach nie pochodzi od Boga, ale od złego ducha. Nie bez powodu Jezus mówił tak często, nie lękajcie się. Boi się tylko ten, kto ma w sobie nieprawdziwy obraz Boga. Szatan wykorzystuje te okazje, które stwarza człowiek. Szatan wykorzysta to, że nie potrafimy stanąć w prawdzie względem tego, kim tak naprawdę jest Bóg. Że tworzymy sobie jakieś swoje własne, wygodne dla siebie obrazy Boga. Szatan wykorzysta każdy nasz lęk. Zatem zauważmy, to jest istota naszego problemu. Jaki mamy obraz Boga? Z tego będzie wynikała nasza religijność i nasza wiara. Ale z drugiej strony popatrzmy. Dobrą stroną każdego kryzysu jest ogołocenie. Że w pewnym momencie każdy z nas musi stanąć przed sobą samym i odpowiedzieć na pytanie, w co tak naprawdę wierzę, w kogo wierzę, dlaczego wierzę. Te pytania musimy zadawać sobie jako kapłani, myślę, że zadają biskupi sobie, ale też i każdy z was tutaj obecnych. W kogo ja tak naprawdę wierzę w momencie, kiedy zderzę się z jakimś kryzysem, z niepowodzeniem, z pustymi ławkami w kościele. Czy liczyłem na to, że ten Kościół będzie pełny i warto robić coś dalej, czy ja to robię dla Boga, dla tych paru, co tutaj są? Ze względu na Boga tutaj jestem, ze względu na Boga poświęcam wiele miesięcy swojej pracy, nieraz całe swoje życie. przypadku osób konsekrowanych, nawet dla tych paru, którzy zostali ze względu na Boga, nie ze względu na ludzi. Dlatego te pytania są dzisiaj tak bardzo ważne. Myślę też, że w przeszłości, w czasach szczególnie niespokojnych, na przykład w czasie wojen, wiara wzrastała w zderzeniu z codziennym doświadczeniem, z doświadczeniem śmierci, śmierci wielu, cierpienia. I kiedy człowiek widział człowieka drugiego, bliźniego, który jest blisko Boga, to niejako ta wiara sama w nim wzrastała, bo się umacniał, bo widział, jak ta jego relacja z Bogiem chroni osobę głęboko wierzącą, że te osoby lepiej radzą sobie z doświadczeniem cierpienia, śmierci, tyle świadectw, choćby żołnierzy na frontach, którzy budowali się wiarą osób, które żyły blisko Pana Boga. Oni nie mieli w sobie lęku czy strachu przed śmiercią, czy też w przypadku kościołów prześladowanych, lęku przed prześladowaniami czy torturami. Wiara była sprawą oczywistą, namacalną, doświadczalną. Widziano osoby głęboko wierzące. Dzisiaj trudno takie osoby, trudno je spotkać. Mówi się, że wiara ma być sprawą prywatną, głęboko w sercu, bzdura. Tak naprawdę ta wiara jest pozorna, bezrefleksyjna i słaba. I ten kryzys, który jak już zauważyliśmy wielu przetrzebił i pewnie jeszcze niejednego też, jednak będzie miał swoją dobrą stronę, może okazać się łaską, że na nowo pomoże wrócić do tego zasadniczego pytania, w kogo ja tak naprawdę wierzę. Jeżeli rozpoznam, że buduję na czymś złym, to mam szansę zbudować coś nowego. Mam szansę na nowo zbudować swoją wiarę, nową relację z Bogiem, bo przekonuję się, że ta moja dotychczasowa była niewiele warta, słaba. Mam szansę na nowo odkryć swoje człowieczeństwo, najbardziej istotne potrzeby. Odpowiem sobie na pytanie, czy dla mnie ważniejsze jest to, co fizyczne, to, co związane z ciałem, czy raczej to, co związane jest z moją duszą. Co jest dla mnie priorytetem? Dobre Boże przeżycie obecnego kryzysu bez wątpienia może umocnić wiarę, relacje z Bogiem, pomoże mocniej zaangażować się w obronę tego, co jest dla nas ważne. Pomoże także nam określić swoje miejsce w parafii, w kościele, w rodzinie, w miejscu, gdzie żyją. Pozwoli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem w tych wspólnotach. Czy jestem tym, który niesie pokój, nadzieję, jest świadkiem Chrystusa, który przynosi pokój, czy raczej będę tym, który sieje lęki, niepewność i strach. A już w tym momencie można zadać sobie pytanie, kim byłem, jaka była moja postawa w tym czasie. Czy niosłem pokój i nadzieję, czy raczej lęk i strach? Pan Jezus powiedział do Alicji Lęczewskiej słowa, które mi cały czas towarzyszą. Każdemu jest dane według jego wiary. W co wierzysz, otrzymasz. Warto też wiedzieć, że Bóg, ten prawdziwy, którego przecież kochamy, w tym szczególnym czasie, czasie kryzysu na tak wielu płaszczyznach, potrzebuje dowodów, dowodów wierności. Wielu w tym czasie odeszło od Kościoła. Odeszli także niektórzy księża, osoby życia konsekrowanego. To jest wielki kryzys współczesnych czasów, kryzys wierności, także na płaszczyźnie życia małżeńskiego. Rozpada się więcej niż co trzecie małżeństwo, w dużych miastach co drugie. Tak trudno o wierność. Jeśli nie potrafimy być wierni człowiekowi, to czy potrafimy być wierni Bogu? W małżeństwie przysięga się, nie opuszczę cię w zdrowiu i w chorobie. No to przenieśmy to tym bardziej na przestrzeń wiary, Kościoła, parafii, Boga. Nie opuszczę cię, Boże, w zdrowiu i w chorobie, w lęku o to zdrowie i w lęku przed chorobą. Ale z czego rodzi się wierność? Wierność na przykład drugiemu człowiekowi, małżonkowi. Z miłości. z obecności, z podtrzymywania codziennej pracy nad tą relacją, z czasu, który poświęcę tej osobie, którą kocham. I tak samo w kwestii Boga, w kwestii wiary. Jeśli będę trwał przy Bogu w tym trudnym czasie, jeśli będę szukał i walczył o czas dla Niego, wtedy jest szansa na dochowanie tej wierności. Często niektórzy mówią, że nie są w stanie dochować Bogu wierności, ponieważ niejako Bóg nie spełnia ich oczekiwań. No to jaki jest mój obraz Boga? Czy Bóg ma być tym, który jest na moje zachcianki? Czy raczej pielęgnuję w sobie obraz Boga, który mnie kocha, ale to nie znaczy, że będzie spełniał wszystko, czego chcę, czego oczekuję. Mocna relacja z Bogiem rodzi także męstwo i odwagę. I jeżeli tej odwagi, męstwa nie ma, jest lęk, jest strach, to znaczy, że ta relacja jest bardzo słaba. Nasz problem, który osłabia relację z Bogiem, a w rezultacie sprzyja lękom, polega na tym, że w Kościele zamiast na Bogu skupiamy się na ludziach, przedmiotach albo na własnych ambicjach. I to dotyczy zarówno świeckich, jak i księży. Zamiast skupiać się na Bogu, skupiamy się na ludziach, na przykład, żeby ich nie stracić, żeby przypadkiem nie ubyło nam nikogo z Kościoła, albo żeby ich zadowolić. Bo tak miło jest, kiedy powiedzą, że o, ale fajnie było dzisiaj w kościele, ale fajnie było dzisiaj na spotkaniu, ale fajnie było, ale tu jest fajnie. Skupiamy się na przedmiotach, o właśnie, żeby to kupić, to potrzeba i tamto, a tu Unia rzuci pieniążkiem, a Unia później to i tak zabierze i tak. O tym to już nie myślimy. Ale żeby mieć stan posiadania, zapewnić sobie bogactwo albo własne ambicje, bo tutaj jest pole do tego, żeby coś zrobić, pokazać się, może zarobić, może zdobyć jakiś tytuł, pozycję, piąć się na szczeblach kariery w kościele i tak dalej. Jakże to przecież łechce naszą pychę, jakże wielu ludzi jest gotowych, by poświęcić naprawdę Boga własnym ambicjom. Łatwo się przekonujemy, że jeżeli ktoś buduje na czymś innym niż na Bogu, to wszystko musi runąć. Tak samo jak musi runąć małżeństwo, które zostało zawarte z innych przyczyn niż dla miłości, na przykład dla pieniędzy. Szybko się rozpadnie. Rozpadnie się, bo w chwilach prób oboje nie będą w stanie stanąć w obronie tego związku. Podobnie, relacja z Bogiem musi być budowana na miłości, aby przetrwała wszystkie zewnętrzne próby i kryzysy. A na czym będzie budowana owa miłość? Miłość będzie owocem refleksji nad męką i ofiarą Jezusa na krzyżu. To jest istota miłości, którą możemy pielęgnować w sobie do Boga. Refleksja nad Jego męką, nad Jego śmiercią na krzyżu. Jezus nie bez powodu powiedział, nie ma większej miłości ten, niż kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I brak zwrócenia uwagi na ten aspekt, aspekt pasyjny, osłabia naszą miłość. Błędem jest przekierowanie uwagi duszpasterskiej z męki na ucztę, z krzyża na agapę. Wiara niebudowana na fundamencie krzyża w chwilach krzyża porzuca krzyż. A więc mój obraz Boga musi być ściśle związany z obrazem Jezusa na drodze krzyżowej. Dziś jest ten aspekt krytykowany, wyśmiewany. Mówi się o katolickim cierpiętnictwie. Tymczasem świadomość, że idziemy z Jezusem Jego drogą krzyżową, pozwala nam trwać w Kościele na drodze krzyżowej. Być w Kościele nie tylko, kiedy jest łatwo i przyjemnie, ale także, gdy jest ciężko, gdy Kościół jest atakowany, prześladowany. Zadajmy sobie zatem pytanie. Jakiego Boga szukam w Kościele? Odpowiedź powinna brzmieć: szukam Boga takiego, którego chcę naśladować. To jest i było credo wielu chrześcijan na gruncie wielu wieków. To było credo przede wszystkim pierwszych chrześcijan. Naśladować w drodze aż po krzyż. Naśladować Chrystusa. Jakże to jest dzisiaj ważne. I myślę, że taką najlepszą lekturą, oczywiście poza Pismem Świętym, na te dzisiejsze czasy byłaby książka, po którą szczególnie często sięgano w chwilach kryzysów, jakichkolwiek, jakiekolwiek one były. O naśladowaniu Chrystusa. Książka czasów prób i ciemności. I nawet tę książkę wziąłem ze sobą i chętnie z niej skorzystam, więc zniknę na 20 sekund w zakrystii, bo mam ją w plecaku. Pozwolicie, bo chcę zacytować, dobrze? Właśnie tę książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Akempisa, napisaną około XV wieku, jako swoją lekturę duchową na całe życie, ale szczególnie na te najbardziej mroczne momenty własnego życia, przyjął, myślę, już dzisiaj powszechnie znany rotmistrz Witold Pilecki. Wielki człowiek. I on tę książkę polecał czytać. Czytać swojej żonie, dzieciom. Jego córka Zofia Pilecka-Optułowicz tak wspominała na jednym z ostatnich posiedzeń, gdy wiadomo już było, że ojciec zginie, dał mamie mały metalowy grzebek i powiedział, żeby koniecznie kupiła książkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Chciałby mama codziennie czytała nam fragmenty tej cudownej książeczki. To ci da siłę, powiedział do niej. Dodała potem, bardzo cenię sobie tę książeczkę. Przez cały czas ją czytam. To jest także testament dla mnie. Tata powiedział kiedyś mamie, żeby czytała sama i nam, dzieciom, każdego dnia o naśladowaniu Chrystusa. Mówił nawet mamie, jak czytać. Nie musisz niczego szukać. Otwieraj ją na stronie, gdzie ci będzie wygodnie. Ta mała książeczka obeszła cały świat, pomogła wielu osobom. Ona dawała mu siłę, aby z otwartą przyłbicą umierać. Takie jest świadectwo córki Witolda Pileckiego. I myślę, że jego wspaniała postawa w obliczu tych wielkich prób, jakie przeszedł, bo myślę, że życiorys jego, choć oczywiście warty tego, żeby tu przypomnieć, no jest zbyt bogaty, żeby nawet spróbować go szczątkowo tutaj przybliżać. Zresztą chyba nawet na to już czasu nie mamy. Ale właśnie ona dawała mu przede wszystkim świadomość, po co żyje, dla kogo żyje i jak ma się zachować w tych najtrudniejszych doświadczeniach, które spowijał mrok. Spróbujmy to wszystko, co teraz będę mówił, przenieść na dzisiejsze doświadczenia, kiedy tak wielu ludzi mówi, że już nie ma nadziei na to, co będzie w Kościele, że już tylko apokalipsa, że i w Watykanie, i w Polsce, i na świecie, że już tylko apokalipsa. Czy podobnego doświadczenia nie mógł mieć Witold Pilecki, kiedy już był po doświadczeniach II wojny światowej, doskonale wiedział, czym jest ateistyczny stalinowski terror, kiedy siedział zamknięty w więzieniu w Warszawie na Rakowieckiej i towarzyszyła mu dotkliwa świadomość, że ogromne ofiary poniesione podczas wojny nie zaowocowały wolnością, że po niemieckiej niewoli spada na Polskę druga, jeszcze gorsza okupacja, że zawodzą wszelkie nadzieje na Polskę wolną. Żył wtedy w totalnych ciemnościach. Mógł powiedzieć, wszystko stracone, nie ma nadziei. I dzisiaj wielu tak robi w stosunku do Kościoła i dlatego odchodzi. A tymczasem on trwał do końca. I nawet kiedy oczekiwał wyroku śmierci, jak napisali ci, którzy go wówczas widzieli, stał, oczywiście zmasakrowany, strasznie umęczony, stał wyprostowany z promieniującymi oczami, bo w nich był Chrystus, a siłę czerpał z tej książeczki o naśladowaniu Chrystusa, Chrystusa, który idzie z krzyżem. I to jest właśnie ten obraz Boga, który musimy w sobie pielęgnować. Dwa cytaty z tej książki. Prosiłem wczoraj Pana Jezusa dokładnie tą samą metodą, którą stosuję od wielu lat i też tutaj polecał Witold Pilecki, otworzyć, nawet na chybił trafił. Pytam, Panie, jest dwa cytaty na jutro do Śremu, które będą komentarzem do tego, o czym będę mówił. I proszę bardzo, Pan Jezus mówi, chcesz, proszę bardzo. Pan Jezus tak komentuje. Jest zaś prawdziwa chwała i radość święta, chlubić się w Tobie, a nie w sobie, cieszyć się w imieniu Twoim, a nie we własnej chwale, ani nie w jakimś stworzeniu znajdować przyjemność, chyba że ze względu na Ciebie. Niech będzie pochwalone Twoje imię, nie moje. Niech będzie wychwalone Twoje dzieło, nie moje. Niech będzie błogosławione Twoje święte imię. Mnie zaś niech nic nie przypadnie z pochwał ludzkich. Tyś chwałą moją, Tyś radością serca mojego. W Tobie będę się chlubił i radował cały dzień, ze względu na mnie zaś tylko w słabościach moich. Co chce Pan Bóg powiedzieć nam w tym fragmencie? Że istotą naszego bycia tu w kościołach, istotą naszego człowieczeństwa jest czcić Boga, wychwalać Go i uwielbiać. Taki mamy w sobie pielęgnować obraz Boga. To jesteśmy winni Bogu i tego Bóg od nas chce, bez względu na to, w jakim czasie historycznym żyjemy. Cokolwiek dzieje się dookoła, mamy Boga czcić, zwrócić uwagę na Boga, a nie na człowieka, na siebie samego. Takiego kościoła, w którym nie czci się Boga, nikt nie obroni. Nikomu na takim kościele nie będzie zależało. I być może dlatego tyle kościołów zostało pustych w tym czasie. Bo w nich na co dzień nie czczono Boga, tylko czczono człowieka, czczono jakieś przedmioty albo czczono jakieś ambicje swoje własne. Ten Kościół został pusty. Bóg ma być czczony w kościołach, w świątyniach i te świątynie przetrwają. Te świątynie Bóg weźmie w obronę, które będą świątyniami Pana, Jego domem chwały, w których będzie odbierał cześć i chwałę. I druga rzecz, bardzo mocno związana z tym, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, o roli krzyża, naśladowaniu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Nie jest to pomyśli człowieka nosić krzyż, krzyż kochać, poskramiać ciało i podbijać w niewolę, uciekać od zaszczytów, chętnie znosić zniewagi, gardzić samym sobą i chcieć być wzgardzonym, znosić przeciwności ze szkodami i nie pragnąć żadnej pomyślności na tym świecie. Jeśli na siebie spojrzysz, niczego z tych rzeczy z siebie samego nie potrafisz. Lecz jeśli ufność pokładasz w Bogu, będzie ci dane męstwo z nieba i zostaną poddane twojej władzy świat i ciało. Nie będziesz bał się także wrogiego diabła, jeśli będziesz uzbrojony w wiarę i naznaczony krzyżem Chrystusa. Usposób się więc jak dobry i wierny sługa Chrystusa do niesienia mężnie krzyża Pana Twego, ukrzyżowanego za Ciebie z miłości. Przygotuj się na znoszenie wielu przeciwności i wielu niewygód w tym nędznym życiu, bo tak z Tobą będzie, gdziekolwiek byś był i taki stan naprawdę zastaniesz, gdziekolwiek byś się ukrył. Kolejne bardzo ważne zdanie, cytat. Przede wszystkim widzimy z nim, że dar męstwa pochodzi z nieba. Będzie ci dane męstwo z nieba. Jest to dar pochodzący od Boga. I Bóg daje go tym, którzy nie pokładają ufności w sobie, w swoim rozumie, inteligencji czy kalkulacjach. Nie daje go też tym, którzy ufność pokładają w różnego rodzaju zabezpieczeniach, na przykład finansowych, ale daje go tym, którzy całkowicie w chwilach próby zdają się na Boga i w Nim szukają pomocy. Dar męstwa daje Bóg tym, którzy nie uciekają przed krzyżem, ale przyjmują go tak, jak przyjmował go Jezus Chrystus. Żołnierze muszą walczyć, ale to Bóg daje zwycięstwo. Słowa świętej Joanny d'Arc. To nie oznacza, że my przestaniemy walczyć, bo Bóg będzie walczył za nas. Nie, On chce się nami posługiwać i będzie nas trzymał na tym placu boju, na tej ziemi tak długo, jak to będzie konieczne. Ale umocni nas swoimi łaskami. I znowu chciałbym przeczytać fragment listu rotmistrza Witolda Pileckiego, który napisał do żony. Gdy jesteśmy przywiązani do ziemskich przyjemności czy dóbr, do rzeczy doczesnych, nasi wrogowie zawsze mogą wykorzystać nasze przywiązania, by doprowadzić nas do upadku i okazać naszą słabość. Najsilniejszym człowiekiem jest ten, który nie liczy na rzeczy doczesne, ale raczej na stałość Boga, który daje zwycięstwo tym, którzy pokładają w Nim nadzieję. To właśnie cnota nadziei daje nam siłę i powodzenie w naszych przedsięwzięciach, gdyż sukces nie zależy jedynie od naszej siły, ale i od tego, czy jesteśmy tacy, jakimi chce mieć nas Bóg. Jeśli Bóg jest z nami, jeśli Bóg pragnie naszego dobra, człowiek nic nam nie może uczynić. Bardzo ważne słowa, w tym właśnie zwrócenie uwagę na cnotę nadziei, która daje nam siłę. Jakże wielu dzisiaj utraciło nadzieję, ale utraciło także nadzieję, bo nie pielęgnowali w sobie cnoty męstwa, bo mieli w sobie tak wiele przywiązań. Jeśli Bóg jest z nami, jeśli Bóg pragnie naszego dobra, człowiek nic nam nie może uczynić. I też warto zauważyć na koniec, że to było właśnie siłą rotmistrza Pileckiego, że pomimo, że już w więzieniu żył w takich potwornych ciemnościach, bez nadziei, że będzie lepiej, to on tej nadziei nie stracił, nie dał jej sobie odebrać. I to była jego siła. To było to światło, które przebijało przez jego oczy. I to samo może być dziś. Może wiele złych rzeczy wydarzyć się jeszcze w Kościele, w Polsce, na Watykanie, w naszych domach, w rodzinach, wspólnotach. Ale jeżeli będziemy pielęgnować w sobie nadzieję, że nad tym wszystkim jest Bóg, potężny Bóg, do którego należy ostatnie słowo, który nad wszystkim ma władzę, szczególnie nad swoim Kościołem, to nie ma się czego lękać, bo wiemy, co Bóg dopuścił, jest dobre. To było siłą Witolda Pileckiego. I jeszcze w innym fragmencie listu, którego już może nie będę czytał, tylko skomentuję w paru zdaniach, powiedział bardzo ważne słowa dla nas, że jeżeli ktoś świadomie przyjmuje wiarę katolicką, nie może pokładać nadziei w doczesności, bo będzie śmieszny i żałosny. Jeśli ktoś świadomie przyjął wiarę katolicką, nie może pokładać nadziei w doczesności, bo będzie śmieszny i żałosny. Cokolwiek mogłoby być tą doczesnością. To jest trudna lekcja, mówi dalej Witold Pilecki. I człowiek wierzący stopniowo dochodzi do przyswojenia sobie tej lekcji. Na raj trzeba sobie zasłużyć, ale raju na ziemi nie ma i nie będzie. A tak bardzo chcielibyśmy mieć ten raj już teraz, dziś, zaraz. Nie. To jest przestrzeń walki. To jest przestrzeń krzyża. Forum charyzmatyczne. Tak to jest napisane w plakacie. A więc modlimy się o charyzmaty. Może trzeba modlić się w takim razie o charyzmaty, czyli dar. Dar męstwa. Dar odwagi. Dar wiary. Dar prawdziwego, Bożego, ewangelicznego obrazu Boga i dar nadziei, bez której będziemy tylko i wyłącznie smutnymi, wciąż zapatrzonymi w siebie samymi pseudokatolikami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Bóg zapłaci.